Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Czas zaczynać. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także gości. Zacznę od studia w Gorzowie. Helena Chatka, Porozumienie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Teraz studio w Zielonej Górze. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
I Grzegorz Świtalski, Nowoczesna.
Dzień dobry państwu.
Wybory samorządowe to będzie dziś temat numer jeden w naszym forum. Proponuję jednak podzielić temat na komentarze oddzielnie co do wyników ogólnopolskich i lubuskich. Na początek ogólnopolskie. W skali kraju zwycięża Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 254 mandaty, Koalicja Obywatelska 194, PSL 70, bezpartyjni samorządowcy 15, a SLD Lewica razem mandatów ma 11. Jak państwo interpretujecie te wyniki, bo zewsząd słychać głosy, że nikt nie jest przegrany, a wszyscy są wygrani. Zaczniemy od Prawa i Sprawiedliwości. Zwycięstwo w skali kraju, jeśli chodzi o ilość mandatów. Jest istotnie zwycięstwem? Marek Surmacz na początek.
To jest zwycięstwem, dlatego że to procenty wskazują na to i stan posiadania. Ja przyglądam się bezpośrednio sytuacji w województwie lubuskim i do sejmiku lubuskiego.
Ale pozwoli pan, że potem przejdziemy.
Dobrze, ale w tym kontekście również, więc spektakularnie oczywiście nie przebrnęliśmy przez barykady w Warszawie. Nie uzyskaliśmy tego efektu oczekiwanego, chociaż kampania była bardzo długa, wyczerpująca i skupiała ogromną uwagę opinii całej Polski. I stąd takie czasami poczucie u wielu, że skoro w Warszawie nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to w Polsce nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a jest inaczej zupełnie. W połowie kraju uzyskaliśmy samodzielność w sześciu na 16.
No stan posiadania został zwiększony.
No radykalnie, o blisko połowę. Trwają teraz rozmowy koalicyjne jeszcze w kilku ewentualnie sejmikach na to, żeby brać udział. Więc bezsprzecznie dla nas sukcesem jest to, że powiększyliśmy stan posiadania. Sukcesem opozycji jest, że pomniejszając wprawdzie stan posiadania już i pomniejszyła go w sposób niezupełny, a tylko częściowy. No to taki sukces, załóżmy, bardzo, bardzo połowiczny.
A jak interpretuje wyniki przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, Sebastian Ciemnoczołowski? Proszę bardzo.
No, chciałem przede wszystkim pogratulować wszystkim partiom, które będą w tych wyborach samorządowych w imieniu mieszkańców zarządzać naszymi samorządami, miastami, województwami, tymi większymi i mniejszymi. Gratulacje dla zwycięzców, ale gratulacje także dla wszystkich kandydatów, bo ta kampania była długa i wyczerpująca. Jeżeli chodzi o ocenę tego, czy Platforma Koalicja Obywatelska odniosła sukces, to w moim przekonaniu tak, dlatego że proszę zobaczyć, to największe miasta, włącznie z Warszawą. Jeżeli policzymy zasobność budżetów tych miast, to wynika, że będziemy zarządzać około 90%, mówię o miastach, budżetów w całej Polsce. To jest dosyć znacząca siła i sprawczość. Przecież pod to działamy w samorządach, żeby za te pieniądze w imieniu mieszkańców tworzyć wartość dodaną. Natomiast jeżeli chodzi o województwa i o sejmiki, to oczywiście jest to stan mniejszy niż w poprzednich wyborach. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Platforma Obywatelska w 2015 roku przegrała wybory do parlamentu i Prawo i Sprawiedliwość rządzi już trzeci rok, więc ma też inne instrumenty, żeby taką kampanię prowadzić. Ale proszę zauważyć na tendencję. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich sondażach zajmowało zdecydowaną rolę lidera, a jej liderzy z kolei zapowiadali druzgocące zwycięstwo w wyborach samorządowych, które nie nastąpiło. Natomiast Koalicja Obywatelska, poprzez to, że współpracujemy także z Nowoczesną i ta koalicja, tą wartość dodaną nam dała i w tej chwili też widzimy tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o samorządy. Poczekajmy jeszcze na drugą turę, bo trzeba pamiętać jeszcze o niej i mamy do rozstrzygnięcia chociażby kilka ważnych miast, w tym Gdańsk, w tym Kraków, gdzie też myślę nasi kandydaci lub popierani przez nas kandydaci odniosą zwycięstwo. Także tutaj pewnie każdy czuje się wygranym. Na pewno chyba nikt nie czuje się przegranym.
No to teraz posłuchajmy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jolanta Fedak, 70 mandatów w skali kraju. Chyba przedwczesne były głosy mówiące o politycznej śmierci, zapowiadające polityczną śmierć ugrupowania. Proszę bardzo, Jolanta Fedak.
No to były bardzo trudne wybory, ale one jakby potwierdziły też taki podział trochę na Polskę wielkomiejską i Polskę bardziej prowincjonalną, na wschód i zachód. Na Polskę taką prounijną, modernistyczną i na Polskę bardziej zachowawczą. I tak jak gdyby ten podział utrwaliły, co jest wyjątkowo niedobre. My próbowaliśmy ten schemat przełamać, no oczywiście proponując tutaj jakąś nić porozumienia, ale były to dla nas wyjątkowo trudne wybory. Bo nasz elektorat, który głównie ogląda telewizję publiczną, po prostu był tak, że tak powiem, mamiony kompletnymi jakimiś tutaj opowieściami, powiedziałabym tak delikatnie, z zakresu postprawdy, że trudno było się z tym w czasie, no wydaje mi się, że ten, taka długa kampania nie była krótkiej kampanii, zmierzyć. Wszystkie te wyborcze też protesty jakby nie zdają egzaminu, ponieważ one bardziej opierają się na takich kwestiach dotyczących formalnych rzeczy niż istocie, czy to jest rzeczywiście prawda, czy fałsz. Funkcjonowanie tych takich określeń z zakresu tego, że co jest opinią, a co jest faktem, już po prostu kuriozalne. Tutaj wydaje mi się, że to wymaga w ogóle jakiejś zmiany w ordynacji wyborczej, dlatego że wyborcy zupełnie nie zrozumieją, o co w tej całej zabawie chodzi. Jeżeli natomiast chodzi o wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jak na tak zmasowaną akcje i na niewielkie środki, bo my naprawdę dysponowaliśmy głównie swoimi pieniędzmi w tej kampanii wyborczej, to uważam, że to jest całkiem przyzwoity wynik. Oczywiście można by powiedzieć, że jednak pewien niedosyt został. No, ten niedosyt wynika głównie z tego, że w tych województwach, w których mieliśmy bardzo wysokie poparcie, ono nadal pozostało. Tam jest 20, czasami 25% tego poparcia. To jest naprawdę dużo przecież w wyborach proporcjonalnych. No jednak no, metoda liczenia głosów, z którą oczywiście w wyborach trzeba się liczyć, no, spowodowała, że ten wynik dla nas był niekorzystny i czasami jednym, czasami dwoma mandatami te okręgi przegrywaliśmy. To dla tych, którzy uczestniczą tam w wyborach, to rzeczywiście jest duże, że tak powiem, przeżycie emocjonalne. Ja tutaj wcześniej przestrzegałam przed taką ostrą retoryką niektóre ugrupowania, dlatego że jeśli bardzo się prowadzi taką ostrą kampanię wyborczą, właśnie polegającą na tym, że się mówi o jakiejś eliminacji, o jakiejś wyjątkowej niechęci do stronnictw, czy tam do stronnictwa, to później naprawdę ciężko jest mówić o współpracy. Dlatego, że ludzie to są nie roboty, ale to są również emocje, to są również przeżycia. Kampania wyborcza jest takim przeżyciem dużym i później bardzo ciężko jest, że tak powiem, nawiązać nic i porozumienia. Także przestrzegam przed taką kampanią, bo chęć, powiedzmy, eliminacji przeciwnika doprowadzi do tego, że później rzeczywiście nie ma z kim tej koalicji, z tej koalicji zawiązać. Można powiedzieć, że pewnym sukcesem będzie możliwość porozumiewania się w tych 10 czy 9 województwach. No i to jest też jakiś, powiedziałabym, test na mądrość partii politycznych, które będą umiały zawrzeć sensowny kompromis nawet w skali kraju.
Że ten wątek rozwiniemy nieco później. Teraz Sławomir Kowalski, Kukiz 15. Tak się zastanawiam, czy to jest zmierzch tego ugrupowania, czy to jest kryzys tylko, bo w samorządzie no, Kukiz nie zaistnieje. Proszę bardzo.
Rzeczywiście, Kukiz w tych wyborach nie uzyskał wystarczającego poparcia, ale chciałbym podziękować 870 tysiącom ludzi, którzy na nas zagłosowali w Polsce i którzy wierzą w naszą ideę, wierzą w to, co robimy, słuchają nas, wiedzą, o co nam chodzi i o co w tym wszystkim walczymy. Czy dla mnie to jest, może powiem w ten sposób, że to jest prognostyk na przyszłość. My pierwszy raz braliśmy udział w wyborach. Mamy już jakiś punkt odniesienia do tego, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze. Wyciągniemy z tego dobre wnioski na przyszłość i spróbujemy zadziałać skuteczniej w przyszłości. Ja chciałbym, tu nawiązując do wypowiedzi państwa przede mną, chciałbym powiedzieć, że w tej chwili za sprawą naszych obywateli partiokracja ma się bardzo dobrze i z tego, co widzimy po podziale, który nastąpił, no rzeczywiście tutaj w tym zakresie się nic nie zmieniło i to, co my od początku jako Kukiz 15 mówiliśmy, przez cały czas ta sytuacja się utrzymuje. Ja przypomnę o jednej rzeczy. My swego czasu, jak rozpoczynaliśmy naszą działalność polityczną, mówiliśmy o JOW-ach i o zmianach w tych kwestiach. Pani przewodnicząca przed chwileczką powiedziała, że była niekorzystna sytuacja. Rzeczywiście była niekorzystna, bo wprowadzenie metody Donta i pozbycie się sposobu, czyli głosowania na człowieka, a nie na partię, spowodowało taką historię, jaką w obecnej chwili mamy, że jest duża grupa znowu osób, które dostały bardzo duże poparcie obywatelskie, ale nie dostały się na upragnione stanowiska w samorządach. Z drugiej strony, jeśli chodzi o te JOW-y, my byliśmy przez cały czas krytykowani za to, że chcemy wprowadzenia JOW-ów, że taka sytuacja zabetonuje nam scenę polityczną. Proszę obejrzeć mapki, które pojawiają się w internecie. Tam jest tylko i wyłącznie podział na PO, PiS, PiS, PO. I czy to się działo przed kampanią, czy to będzie działo się teraz, już po kampanii, ja słyszę wyłącznie o PO i PiS. My jako Kukiz 15 nigdy nie przebijemy się i mniejsze ugrupowania z mniejszych na przykład koalicjantów nie przebiją się do sfery społecznej, kiedy nie będziemy traktowani na równi z innymi partiami. Chociażby jeśli chodzi o czas antenowy. Możemy tutaj powiedzieć o tym, co się działo w trakcie przedwyborczym. Jeśli prowadzi się nielegalną kampanię w Warszawie, prowadził ją pan Trzaskowski z Jakim. Nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Mamy sytuację taką, że jeśli na godzinę w programach telewizyjnych przeznacza się 3-4 godziny na konwencje poszczególnych partii, poszczególnych, mówimy o PiS-ie i o PO, po 3-4 godziny transmisji, to jak my z naszymi możliwościami możemy przedstawić się obywatelom, skoro takich możliwości w ogóle nie mamy? Ja proponuję dzisiaj na przykład panu redaktorowi, proszę mi dawać 10 minut, a pozostałym osobom po minucie. Będziemy wtedy na równi.
Tak, bo to mniej więcej wyglądało.
Tak, tak to, mnie, to nie
dłużej
mniej
więcej. Pan będzie mówił, tym
to tak wyglądało przez cały czas w kampanii. Partie
pan więcej ode mnie dzisiaj.
PiS i PO, no to ja bardzo dziękuję. Może mam wtedy w tej chwili taką sytuację wyjątkową, ale chciałbym
tak
zaistnieć...
Jakby pan trochę zaprzeczał.
Chciałbym mieć, no to troszeczkę, wie pan? A ja chciałbym zaistnieć w mediach naszych publicznych, w Telewizji Polskiej, gdzie konwencję Kukiza będzie też transmitowaną przez 2 godziny albo 3. Chciałbym taką sytuację,
Platforma, ale niestety... też nie istnieje też, w mediach publicznych.
Też tej możliwości nie mieliśmy.
To jest postulat do Prawa i Sprawiedliwości.
To jest postulat do wszystkich partii. Zapraszamy sobie na zaufanie publiczne, a potem dopiero.
Redaktora Kurskiego naczelnego.
Zaufanie publiczne. Nigdy nie będziemy mieli zaufania publicznego, jeśli nie będę mógł przez 2 godziny gadać w telewizji i przedstawić swojego programu, tak jak pan. Dziękuję.
Marek, załatw nam u Kurskiego trochę więcej czasu.
No właśnie, pan Kurski niech załatwi nam więcej czasu.
Ale macie TVN, słuchaj.
TVN jest telewizją prywatną i może robić co chce.
Bardzo państwa proszę o spokój. Pozostały nam jeszcze 2 ugrupowania, które w tych samorządowych wyborach startowały koalicyjnie. Na początek Porozumienie, Helena Chatka, zresztą nowa radna sejmiku województwa lubuskiego. Proszę bardzo.
No, obserwując wyniki wyborów do sejmiku, bo na tym chciałabym się skupić, no widać bardzo wyraźnie, że Porozumienie Prawicy znacząco wygrało w kraju, no bo przecież wygrało w 9 województwach i ma 254 mandaty. Oczywiście jak zostanie skonsumowane to zwycięstwo, to się okaże w najbliższych dniach i to pokazuje, że te wcześniejsze informacje, które pojawiały się, że Polacy akceptują tą politykę, którą my realizujemy, no w samorządach to zostało skonsumowane. ale oczywiście inne ugrupowania też osiągnęły niezłe wyniki i są takie województwa jak województwo lubuskie czy inne, gdzie trzeba będzie szukać dobrych koalicji dla dobra mieszkańców.
Pozwoli pani, że od lubuskim za chwilę.
Uważam, że ta kampania była kampanią bardzo interesującą. Ja osobiście ją wspominam jako kampanię bardzo sympatyczną, gdzie była możliwość rozmawiania z wieloma osobami na temat przyszłości też naszego województwa, ale też przyszłości Polski. I sądzę, że właśnie w województwach, w sejmikach wojewódzkich będzie ważne, jak zostanie skonsumowane to zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy Komitetu Wyborczego PiS-u. Czyli dla nas, dla porozumienia Jarosława Gowina, to, że mamy jeden mandat w sejmiku, to też jest swego rodzaju zwycięstwo, bo będziemy mogli przez najbliższe 5 lat wpływać na województwo lubuskie. Z naszym koalicjantem sądzę, że to będzie interesujące.
Grzegorz Świtalski, Nowoczesna.
Po pierwsze chciałbym podziękować wyborcom, bo frekwencja była zdecydowanie wyższa niż do tej pory. To jest, myślę, sukces nas wszystkich. Dziękuję za udział w wyborach, za to, że poszliście państwo do urn, że zagłosowaliście na swoje ugrupowania, na swoich kandydatów. To zresztą było widać zwłaszcza w Warszawie, kiedy tak naprawdę ta frekwencja też wpłynęła na ten wynik wyborczy. Tam pokazano, że zaczynamy jako społeczeństwo się budzić i pokazywać, że jednak te rozwiązania, które proponuje nam PiS, nie do końca są do zaakceptowania. I to jest, myślę, duży sukces właśnie w tych wyborów. Mam nadzieję, że tutaj, jeżeli wrócimy do podziału tych mandatów, jeśli chodzi o sejmiki, że nie przełoży się to tak naprawdę na koalicję i te koalicje będą nadal budowane wokół bloku demokratycznego, tych ugrupowań, które stawiają na Unię Europejską, na współpracę i że będziemy mogli dalej tak naprawdę dzielić te środki unijne tak jak do tej pory, zgodnie z naszymi potrzebami, a nie po linii partyjnej, o której tam kiedyś nam mówił pan premier Morawiecki. Tego bym właśnie oczekiwał. I mam nadzieję, że te wybory...
Chyba coś się panu pomieszało. Pan Morawiecki nie ma wpływu na sejmiki i na decyzje sejmików.
No karcił te takie niespolegliwe samorządy.
Oczywiście. I mówił też o wsparciu dla tych konkretnych ugrupowań, a nie innych.
Tak? No to właśnie w gminach.
No, komu będzie pomagał? Gminach.
No dobrze, to oczywiście to może...
No to mówimy o sejmikach.
Ludzie oczywiście słyszeli te słowa i rozumieli na swój sposób, tak? To było dla nas też jasny przekaz, jak się będzie zachowywała partia rządząca.
Czyli nie rozumieli, pan sugeruje, tak?
Jak nie zrozumieli?
Bo zrozumieli na swój sposób, tak? Oczywiście. Czyli nie rozumieli, co mówił do nich premier?
Ludzie słyszą i rozumieją, bo wiedzą, że to nie tylko chodzi o jedno ugrupowanie, czy też o jeden sposób dzielenia. Nie chodzi tylko o gminy, tylko o
Marek,
cały kraj.
Marek, dobrze ludzie zrozumieli, jak premier straszył samorządy, które mu się nie podobają. Wszyscy to dobrze zrozumieli.
Dokładnie.
To teraz, szanowni państwo, przejdźmy już do wyników w naszym regionie. Pozwolę sobie przypomnieć. 11 mandatów Koalicji Obywatelskiej, 9 Prawo i Sprawiedliwość, 4 PSL, 2 mandaty SLD Lewica. Pozostałe ugrupowania mandatu nie zdobyły. I teraz tak, 11 mandatów koalicji to najwięcej, ale no niewystarczająco dużo, by rządzić samodzielnie, nawet Koalicji Obywatelskiej 11 mandatów. No tu słyszałem taki komentarz w tym mijającym już tygodniu, że teraz jest czas układania wszystkiego na nowo, dlatego nie powinno być ze strony Koalicji Obywatelskiej ogłoszenia sukcesu. Proszę bardzo, Sebastian Ciemnoczołowski, ewentualna koalicja.
Znaczy sukces jest niewątpliwy i za to należy podziękować wyborcom, dlatego że no nie tylko Koalicja Obywatelska osiągnęła najlepszy wynik w tych wyborach tutaj w regionie, ale mamy też największą ilość radnych w historii wyborów do sejmików województwa 2002 roku, kiedy Platforma Obywatelska w nich uczestniczy. Więc biorąc pod uwagę wynik naszych koalicjantów, PSL-u i SLD, dotychczasowych koalicjantów, wyborcy przedłużyli, pozytywnie ocenili tą mijającą kadencję, pozytywnie ocenili te rządy i w jakiś sposób przedłużają mandat tej koalicji na dalsze na dalszą odpowiedzialność za ten region. Oczywiście to, nie, to jeszcze nie jest, że tak powiem, koniec tych wyborów, bo w sejmiku te wybory zarządu, tak, są wyborami pośrednimi. Teraz radni decydują o tym, kto będzie marszałkiem, kto będzie tworzył zarząd i jaka koalicja. Ale myślę, że to też, że wyborcy dają nam pewną wskazówkę i pewien wyraźny sygnał, w jaki sposób mamy rozmawiać, z kim mamy rozmawiać i z kim tą koalicję tworzyć. Więc jest to sukces, niewątpliwy sukces po tylu latach rządzenia w województwie lubuskim. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, za co jeszcze raz chciałbym podziękować wyborcom. I oczywiście nie odtrambiając, przepraszam za to słowo, jeszcze ostatecznego sukcesu. Ja jeszcze jeżeli mogę, do tego tematu poprzedniego, warto zauważyć jedną rzecz, że przy tym, że wspaniale, że była taka duża frekwencja, to zdaje się, że chyba oddano największą ilość nieważnych głosów dotychczasowych wyborów samorządowych. Pamiętam, jak 4 lata Prawo i Sprawiedliwość bardzo krytykowało ówczesną Komisję Wyborczą, tamten system. Zresztą wszyscy krytykowali, ale Prawo i Sprawiedliwość wtedy jakby nawet dopuszczało się takich sądów, że te wybory były sfałszowane. A tutaj proszę bardzo, po zmianie ordynacji wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość okazuje się, że mamy największą ilość nieważnych głosów. Każdego głosu każdego wyborcy.
Gdzie największa ilość, przepraszam, nieważnych głosów?
Nie słyszałam.
W Polsce.
No to jakaś totalna bzdura. No.
Prawo i Sprawiedliwość teraz, Marek Surmacz, czy Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku? Czy Prawo i Sprawiedliwość w sejmiku ma zdolność koalicyjną? Bo to prawda, że gdyby przełożyć mandat obecnej koalicji na nową kadencję, to będzie ona miała większość.
No oczywiście muszę dementować takie rzeczy, bo przecież zmniejszyła się liczba nieważnych głosów bodajże chyba 3-krotnie, także wystarczy spojrzeć na mapę tych nieważności w poprzednich wyborach samorządowych i one skupiły się głównie na województwie mazowieckim i już w sąsiednich gminach, w innym województwie tego nie ma, to wnioski nasuwają się same. No, no tak wygląda trochę jakby wyborcy województwa mazowieckiego nie byli inni od wyborców w sąsiednich województwach, już nie licząc całego kraju. No ale wracając do tematu, zwracam uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość niemal podwoiło stan posiadania. No, takiego sukcesu w naszym województwie żadne z ugrupowań nie uzyskało. Ubyło innym uczestnikom politycznym władzy. Także to ten bilans nie jest taki jednoznaczny. Ja uważam, że wymaga zastanowienia nad tą sytuacją. My jesteśmy w pełnej gotowości do przyjęcia odpowiedzialności za województwo. Wydaje się, że chyba wystarczająco dużo wskazaliśmy błędów i wręcz patologicznych zachowań kierownictwa.
A co ma pan na myśli konkretnie? Proszę do sądu takie sprawy
jakby
kierować.
Jakby pan śledził kampanię wyborczą, to by pan dokładnie wiedział, o czym mówię.
Marek już jest w sądzie. Może wystarczy.
Jestem w sądzie i wcale się z tego powodu nie martwię, także nie ma problemu. Więc i uważam, że żeby wyprostować pewne rzeczy i nadużycia, trzeba zmienić sposób działania. Jeśli koalicja, powstanie koalicja...
A co jest źle działa? Co tak pan uważa, że źle działa? To niech pan powie od razu, a nie, że trzeba coś zmienić. Niech pan mówi o tym konkretnie.
Proszę pana... Niech pan czyta gazety.
To jest tam program pana Surmacza.
Nie,
tak?
Nie, proszę pana. Prokuratura w tej chwili prowadzi postępowania i one były
niech
przeze
pan
mnie
powie, co trzeba zmienić, a nie
wyborczej.
Co robi prokuratura.
Teraz Marek Surmacz, bardzo proszę.
Na przykład zmienić obyczaje w polityce personalnej i nie zachowywać się korupcyjnie w relacjach wewnętrznych partyjnych, nie powoływać, nie wiem, przyjaciółek, kochanek i innych na stanowiska ważne kierownicze, tworzyć dla nich stanowiska specjalne i tak dalej. Pan Sebastian Ciemnoczułowski wie, o czym mówię akurat.
No wiem, jak obsadzacie funkcje rządowe. No, tak,
przepraszam, przecież powiedziałem przed chwilą dotyczącą sprawy bezpośrednią sejmiku wojewódzkim i dotyczącą władzy wojewódzkiej.
Tyle nazwisk znanych w rodzinach u was w różnych miejscach. Można wymieniać tysiące.
Przepraszam, proszę mi wskazać takie nazwisko. Proszę wskazać moje nazwisko na stanowisku urzędniczym z nominacji politycznej. Proszę takie rzeczy nie mówić. No.
Panowie, dyscyplinę.
Przygotuję specjalną listę dla pana, panie Marku.
Mówi Marek Sowa.
Także błędów jest popełnionych bardzo wiele. One będą wypływały oczywiście. Będą konsekwencje tego. Tyle tylko, że rachunek znowu trzeba będzie wystawiać Platformie Obywatelskiej za następne 5 lat. No.
No to teraz Polskie Stronnictwo Ludowe, Jolanta Fedak. Były już rozmowy na temat przedłużenia koalicji z poprzedniej kadencji, czy jeszcze nie?
Pragnę przypomnieć, że nie skończyła się jeszcze kadencja obecnych władz. Ona trwa do 16 listopada. I o ile wiem, to Sejm Województwa Lubuskiego w starym składzie jeszcze zbierze się dwukrotnie. Także proponuję nie przyspieszać pewnych procesów i nie dzielić, że tak powiem, tej skóry na przysłowiowym niedźwiedziu. Tym bardziej, że emocje nie są niestety dobrym doradcą przy budowaniu koalicji. O ile one są akurat bardzo dobre w prowadzeniu kampanii wyborczej, to później niestety należy po prostu zachować tutaj, powiedziałabym, daleko idącą powściągliwość. Ja wielokrotnie przypominałam wcześniej Prawu Sprawiedliwości, mówię to wprost, że nie prowadzi się takiej ostrej kampanii eliminującej stronnictwo z życia politycznego. Nie prowadzi się, dlatego że zbyt silne są te emocje, żeby później można było rozmawiać o współpracy. Ja to mówiłam w czasie wyborów wielokrotnie i powtarzam to jeszcze teraz. Takiej kampanii personalnej i jakiejś takiej zorientowanej na jedno ugrupowanie nie prowadzi się, bo później po prostu nie ma możliwości zawarcia tego sojuszu. Ludzie są właśnie pełni uprzedzeń i emocji i nie ma się temu co dziwić, bo ten atak był po prostu niespotykany. Tym bardziej, że nie uważamy, żebyśmy sobie na taki atak absolutnie zasłużyli. Funkcjonujemy w tych samorządach od 90 roku pod tą samą nazwą. Nie zmieniamy się tutaj jak kameleon co wybory. Przyjmujemy sukcesy i porażki z pokorą, tak jak nam wyborcy to potwierdzają w kolejnych głosowaniach. I naprawdę absolutnie nie było powodu do tego, żeby robić taką nagonkę i taką kampanię.
Zgodzi Pragnę się pani minister, zwrócić... że obustronnie to wyglądało podobnie.
No, proszę pana, no najlepiej byłoby, gdybyśmy siedzieli i patrzyli po prostu na to z, powiedziałabym, założonymi rękami. No trudno było na to patrzeć, nie, nawet założonymi rękami.
Przyjmuję uwagi, kampania skończyła się, emocje opadają i jest już inny czas teraz.
Chciałabym też zwrócić uwagę, jeśli chodzi o tą właśnie taką agresywną, bardzo silnie agresywną politykę w kampanii wyborczej, że ona zaszkodziła Prawu i Sprawiedliwości. Nie ja jestem tu doradcą tego uroczego ugrupowania, ale gdy kampanię wyborczą prowadził Lech Kaczyński, to te wybory wygrał w Warszawie. A trzeba przyznać, że to była dużo bardziej umiarkowana i sensowna kampania, niż po prostu też kampania pełna różnych inwektyw, wyzywania od złodziei i takich innych tam historii. Więc ja jeszcze raz przestrzegam przed prowadzeniem takich kampanii. Bo one są naprawdę później rujnujące dla zawierania sojuszy. I im niżej, tym gorzej, bo ludzie ulegają tym emocjom również w powiatach, również ulegają w gminach, nie chcą się z sobą komunikować, nie chcą zawierać właśnie sojuszy. I to jest taki wielki pochód dezintegracji społecznej, naprawdę. Więc ja myślę, że to trzeba do tego trzeba odczekać i zobaczyć, co tu się dalej będzie działo, ale nie wróżę nic dobrego, bo za moment mamy kolejne wybory. Jeżeli ta kampania będzie tak samo przebiegała, to naprawdę ten podział będzie straszny. My jeszcze raz wzywamy do braterstwa i współpracy. I wielokrotnie o tym mówił Kosiniak-Kamysz. Uważamy, że taka współpraca jest możliwa, no ale niestety trzeba zmienić swoje postępowanie.
Grzegorz Świdalski,
Nowoczesna. Wzajemnie.
Czy to już czas na samorządowe negocjacje koalicyjne, czy tak jak powiedziała...
Ja może najpierw powiem o wyniku Nowoczesnej, bo tutaj chciałbym podkreślić, że wejście w Koalicję Obywatelską było dla nas dużym sukcesem, ponieważ uzyskaliśmy 3 mandaty w Sejmiku Województwa Lubuskiego. To jest 10% wszystkich mandatów. Uważam, że trzeba namawiać inne ugrupowania, żeby przed wyborami europarlamentarnymi dołączyli do naszej koalicji, żebyśmy mogli razem tak naprawdę obronić demokrację w Polsce. I będę do tego namawiał moich kolegów z różnych innych ugrupowań, żebyśmy właśnie do tego właśnie podeszli w ten sposób. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, jeśli chodzi o te uwagi pana Surmacza w kierunku pani minister. No, no nie, my ludzie widzą, że plujecie na PSL, a potem mówicie, że to deszcz padał i w ten sposób chcecie traktować...
Może niech pan nie zabiera głosu, dlaczego mam pana nie dotyczy.
Ale o co? Dlaczego? Jeżeli jestem poproszony
o głos... Bo ja nie mam szansy odniesienia się do tego.
A już się pan odnosi.
PiS chce wszystkim odbierać głosy.
Więc taka jest prawda, że nie można w ten sposób prowadzić kampanii, bo tak jak pani minister mówiła, potem bardzo ciężko usiąść do stołu negocjacyjnego.
No proszę pana, jeżeli
mogę skończyć, to ja będę po prostu... Nie, jeżeli ja skończę, to pan będzie mógł się odnieść, dobrze? Nie bluzgam, mówię o tym, co pan robi. Pan to robi teraz na antenie, mówiąc w tym momencie, że możemy rozmawiać, a wcześniej po prostu mówił pan o złodziejach w Urzędzie Marszałkowskim, tak? Przecież tak pan powiedział.
A kiedy powiedziałem o
złodziejach? Że trzeba tam prokuratura wpuścić, tak? Że tam jest...
A kiedy prokuratura musi zajmować się tylko złodziejami? To pan w ogóle
dobrze, więc jeżeli pan o tym mówi, że ten sejmik był źle zarządzany, że tam trzeba wpuścić...
Kadrowo.
No kadrowo, a kto
korupcja,
by to robił?
Pan rozumie,
dobrze,
korupcja,
a kto robił tą korupcję? Kogo pan tutaj oskarża?
Jedno i drugie niewesołe. Panie Marku, jedno i drugie niewesołe.
Ja tylko powiem jedno, nie można w ten sposób prowadzić kampanii wyborczej.
Do formuły, którą z tego programu. Grzegorz Witalski teraz, potem odniesie się pan.
Więc chciałbym właśnie do tego wrócić. Jeżeli będziemy po prostu rozmawiać merytorycznie nad programem, nad tym, jakie jest, co jest dla nas dobre dla województwa, to oczywiście, a nie zaczyna się od personaliów i straszeniem, że jeżeli nie pójdziecie, to prokurator będzie uruchomiony. No tak nie można prowadzić negocjacji.
Ale on już jest uruchomiony, on już to nie warunkowy.
Dobrze, ja wiem, że można cię go też przytrzymać.
No wszędzie uruchamiacie prokuratorów, wiadomo.
Dokładnie.
Helena Hadka,
ale mogę się odnieść?
A proszę bardzo, myślałem,
jedno
że
słowo
się
tylko,
odniósł.
Dlatego że oskarża się Prawo i Sprawiedliwość o
na razie
zainicjowanie agresywnej kampanii wyborczej wobec PSL-u. Ale przypomnę, pani minister, to wasi politycy oskarżyli ministra rolnictwa o to, że wobec kryzysu związanego z cenami owoców drobnych, że doprowadził do sytuacji kryzysowej. I wtedy właśnie w reakcji na to trzeba było pokazać, gdzie PSL, rządząc, właściwie nie rządząc tylko przez ostatnie 28 lat, przez 3 czy 4 lata, doprowadził do prywatyzacji i oddania obcemu kapitałowi właściwie całego przemysłu przetwórczego w naszym kraju. I tylko tyle. I stąd się to wszystko wzięło. Zaczęliście wojnę, no to polegliście na niej. No i to...
Dobrze, czy mogłabym się do tego odnieść?
Proszę bardzo.
Głównie poległ na tym minister rolnictwa, który został, o ile dobrze pamiętam, odwołany. Także nie wiem, jak to było z tymi zakładami.
Czyli jednak potwierdza pani źródło.
No potwierdzam, że minister Jurgiel został odwołany, no bo tak to było. Także kto niewinny minister został odwołany, no ludzie.
Przecież został wcześniej odwołany.
A niewinnego ministra odwołujecie.
No. Ta sprawa później wypłynęła.
No to też jest ciężko współpracować z kimś, kto odwołuje ministra, bo jest zupełnie niewinnego.
Moi państwo, no wygląda na to w tej dyskusji, że ten, kto głośno mówi i dużo mówi, to ma przewagę. I w ogóle odbiegliśmy od tematu, panie redaktorze, czyli oceny sytuacji politycznej w kontekście sejmiku województwa lubuskiego. Ja reprezentuję niewielką partię, ale w koalicji z PiS-em sądzę, że dużo dobrego zrobimy. Po pierwsze, odniosę się do tego, czego dotyczyła dyskusja. Sugeruję państwu, żeby już nie podsumowywać kampanii, która ma swoją dynamikę i często gra na emocjach, tylko zająć się przyszłością tego naszego województwa lubuskiego. Pragnę zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę dotychczasową koalicję, to głosem jednego radnego ta koalicja ma przewagę, czyli można zakładać, że to jest ta przewaga nie jest najmocniejsza. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że i to, co o czym mówił pan Marek Surmacz, że ugrupowanie Komitet Wyborczy PiS najwięcej radnych zyskał i tu jest sygnał dla nas wszystkich, że mieszkańcy województwa lubuskiego nasze propozycje, nasz program zaakceptowali i sugeruję, żeby to brać pod uwagę. Po trzecie, jesteśmy w przededniu budowania być może jeszcze innych koalicji. koalicji, sugeruje, żeby zapomnieć różne trudne momenty, które w przeszłości być może w dyskusjach miały miejsce i w kampanii. Ja akurat jak prowadziłam swoją kampanię i miałam kontakt z wieloma osobami, wspominam tą kampanię jako kampanię merytoryczną, gdzie z wszystkimi można było współpracować, więc nie wolno generalizować i mówić, że PiS jest zły, że PiS atakował, że PiS nie ma zdolności koalicyjnej. To są pewne mity, które są powtarzane. Ja to chciałabym zdementować. Kolejna rzecz. Proszę Państwa, zostawcie emocje i weźcie pod uwagę przyszłość naszego województwa. Niewątpliwie trzeba zmienić akcenty i bardziej zatroszczyć się o mieszkańców małych miast, wiosek, małych miejscowości. Jak ja rozmawiałam z ludźmi tam na dole, to wyraźnie oni czuli się pokrzywdzeni dotychczasowymi akcentami jak i polityką, jaką prowadziło władze na Sejmiku Województwa Lubuskiego, gdzie no, najważniejsze były dwa miasta, Zielona Góra i Gorzów, a nie pamiętano tak bardzo o mieszkańcach małych miejscowości. Także proszę zostawić animozję i zająć się dobrem mieszkańców województwa lubuskiego, jeżeli mogę tak podsumowując.
To jeszcze jeden komentarz. Sławomir Kowalski. Kukiz.
Jeśli chodzi o te wybory do Sejmiku Wojewódzkiego, mamy taki układ, jaki mamy. Patrząc po liczbach 11, Koalicja Obywatelska i PiS 9, no to SLD zapewne będzie mocnym współpracownikiem PiS-u, a języczkiem uwagi pozostanie PSL z 4 głosami i o to ugrupowanie będzie największe zabieganie w tej chwili. Także tak ja to widzę. Ja podzielam tutaj, przed chwileczką pani Fedak powiedziała, że jeszcze nie skończyła się kadencja obecnego sejmiku, więc chciałbym poczekać na jakieś...
Trwa jeszcze druga tura wyborów też.
Trwa jeszcze druga tura i chciałbym poczekać na taką końcowy wynik prac Sejmiku Wojewódzkiego po tych kilku latach, żeby pokazali, co zostało zrobione, jak zostało zrobione, za jakie pieniądze, jakie zostały wydatki. Oczywiście to jest wszystko w budżecie, ale jeśli można byłoby w takim skondensowanej formie, bardziej przystępnej dla obywatela, to ja bardzo bym się cieszył, że gdyby coś takiego było. Z drugiej strony osoby, które w przyszłości najbliższej zasiądą na fotelach radnych, chciałbym bardzo prosić o to, żeby przygotowały się na to, że my jako Kukiz 15 będziemy bardzo im patrzyli na ręce i na ich działania. Mamy już swoje doświadczenia i wiemy, jak to funkcjonuje, więc tym bardziej będziemy wiedzieli, na co zwracać uwagę i jakie rzeczy wyciągać, jakie niedociągnięcia, które będą przeszkadzały obywatelom, a które powinniśmy wspólnie wypracowywać tak, żeby działało to dla naszego wspólnego dobra. Także na pewno będziemy zwracali uwagę też na wydawanie pieniędzy, przez kogo, jeśli będzie taka sytuacja, o której pan Surmacz wspominał, że są jakieś nieprawidłowości, to będziemy się domagali wyciągnięcia konsekwencji w związku z tym i tak dalej. Z drugiej strony my, Kukiz 15, nie dostaliśmy się do Sejmiku Wojewódzkiego, ale bardzo prosimy osoby, które chcą z nami współpracować, zapraszam do współpracy w najbliższej przyszłości pod kątem budowania tego, co możemy wspólnie zadziałać. Także proszę o kontakt, będziemy budowali to wspólnie i może w końcu tą partiokrację zmienimy. Zmienimy tą koalicję obywatelską prawych i sprawiedliwych na rzeczywiste, oddolne działanie.
Ja, jeśli można, ja bym proszę powiedziała bardzo, tylko może o jednej kwestii. To, w jaką my grę gramy, to wszyscy wiemy. Ta gra to jest piłka nożna, więc nie można... Politycy, którzy startują w wyborach. Uh-huh. Więc nie można stosować tutaj reguł, przepraszam, jak do siatkówki. Mówię tutaj między innymi o metodzie Donta. Jeżeli stronnictwa, które nie mają szans na 5%, nie potrafią się porozumieć, a mówię tu między innymi o partii Razem, o jakichś innych, to pragnę przypomnieć, że one dają największym ugrupowaniom premię. I tak to mniej więcej wygląda. Więc to nie jest kwestia tego, że my mamy tyle głosów i teraz skończymy, tylko to trzeba się naprawdę zastanowić nad tym, że być może, jeżeli reguły tak obowiązują, to należy zawierać te sojusze wcześniej, jeśli nie mamy szans dostać się do Sejmu czy do Sejmiku.
To jedna rzecz, jeżeli można, a druga rzecz, oprócz tego, że zgadzam się, te reguły są jakie są i można się do niej przygotować, to jeszcze trzeba umieć zarejestrować listy we wszystkich okręgach. Tu patrzę na kolegę z Kukiz,
o co panu chodzi?
Bo zdaje się, że chyba się nie udało wszędzie tych
listach. Trzymaj się na błędach.
Więc no, patrzmy, pan tak bardzo zdecydowanie tu krytykuje partie polityczne, no, na które wyborcy jednak głosują w sposób zdecydowany, a wy pokazujecie taką dosyć słabą nawet skuteczność, jeżeli chodzi o organizację swojej pracy. Natomiast to, co jeszcze chyba warto dodać a propos tutaj naszych wyborów w regionie, to ja pozwolę się absolutnie nie zgodzić z moją szanowną koleżanką, panią wojewodą, w kwestii akcentów, które przez wiele lat, muszę, pani wojewoda też w tym uczestniczyła, kładliśmy na rozwój małych miasteczek, bo takie dominują w województwie lubuskim. Chcę przypomnieć, że Gorzów i Zielona Góra to jest, nie wiem, 30% naszej populacji. Wszelkie środki, to jak PROF, jako regionalny program operacyjny, one były skrojone właśnie pod nasze województwo, pod tą strukturę. Proszę się przejechać, ja znam, byłem burmistrzem niewielkiej gminy, wiem, jak z jakichś środków skorzystaliśmy.
Kargowa,
w tamtej,
Kargowa.
Tak, w tamtym okresie. I wiem, gdzie one były kierowane, więc nie były kierowane to tylko dużych miast. To o tym trzeba pamiętać i proszę... Proszę także to przypominać.
Natomiast
kilka słów jeszcze do pana Marka Surmacza. Może nie wypada mi bronić PSL-u, bo nie jestem członkiem, ale szanowny panie Marku, panie ministrze, panie komendancie, nie wiem jeszcze kim, jakie mogę tutaj dobre słowo do pana
kierować.
Długie
życie, wiele funkcji.
Nie wspomnę jeszcze innych takich dawnych tych funkcji, no ale dobra, pomińmy to. Przecież waszym nadrzędnym celem nie jest zaprzestanie ataków na PSL teraz, tylko chcecie to kontynuować co najmniej jeszcze do 2019 roku, do wyborów parlamentarnych, bo chcecie absolutnie przejąć elektorat wiejski PSL-u i teraz możecie oczywiście na potrzeby różnych rozmów koalicyjnych ten ostry język przykrócić, ale zaraz do niego wrócicie. Jestem w tym o tym przekonany, dlatego że taka logika jest polityczna. Musicie być na wsi i chcecie tą wieś przejąć z rąk PSL-u, co wam się, mamo, moim zdaniem nie uda, bo zachowujecie się bardzo agresywnie.
No, wydaje mi się, że logiczne byłoby zupełnie inne wyciąganie wniosków. To znaczy, że gdyby powstały w tej chwili koalicje, to nie wyobrażam sobie powrotu do retoryki kampanijnej sprzed kilku tygodni.
A pamiętamy
tygodni.
Z samoobroną, jaką mieliście koalicję, jak to się kończyło.
O historii, niech historycy piszą, a nie doraźnie politycy wykorzystują. Także proszę. Dlatego, że to był epizod dwuletni, bodajże chyba i tylko dwuletni.
Wszyscy się uczą na historii, chyba że nie Polacy.
No tak? Oczywiście, że się uczą, dlatego, że się uczymy, dlatego wyciągamy wnioski. No. Więc nie jest logicznym twierdzenie.
Ja rozumiem, że dobrze byście o nas mówili, jakbyśmy zawarli koalicję. To może odwróćmy sprawę. Mówcie o nas dobrze, a w przyszłości może coś z tego będzie. Może odwróćmy
sytuację.
Ale pani
wie, że tej przyszłości nie ma w takiej sytuacji.
Niestety, przyszłość jest.
Już pan zadecydował.
I przyszłość jest i życie.
Lubuskie Forum. Zamykam dzisiejsze spotkanie. Helena Chatka, Porozumienie.
Jest
dziękuję.
Dzisiaj tu i teraz.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Jelanta
Chadak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska.
Słyszeliśmy, kto najbardziej krzyczy. Dziękuję państwu. Miłego weekendu.
Sławomir Kowalski, Kukiz 15.
Dziękuję państwu. Miłego weekendu.
Oraz Grzegorz Świtalski, Nowoczesna.
Dziękuję wszystkim, dziękuję.
Bogdan Sadowski, również dziękuję. Do usłyszenia.